Dobrze, za nami 18 rozdział Ewangelii Łukasza. Byliśmy trochę dalej, ale jesteśmy w 18. Wiecie, no jeżeli są to dwa podręczniki, dwie różne formacje, jedna ma temat wiara, a drugi ma tytuł wolność. I tak naprawdę zastanawiam się, ku któremu bliżej. Wiadomo, że tu chodzi z wiarą i wolnością, też jest bardzo ważna rzecz, przynajmniej wolność wewnętrzna. Ale ja zatytułowałem postawy. O pewnych postawach będę mówił, o postawach takich, które ten fragment pokazuje, właściwe, dobre postawy, no i też takie pokazane będą negatywne postawy. Wiele tu pozytywnych postaw, których możemy czerpać, jak żyć, jak wejść w relację z Panem Jezusem, jak wejść w relację na przykład modlitewną, i myślę, że warto się temu przyjrzeć, żebyśmy potrafili naśladować, wyciągać wnioski właściwe z tego wszystkiego. Taka postawa, która jakby chyba pierwsza i później tak sobie myślę, że ona będzie się przewijała w postawach innych ludzi, to jest postawa wdowy, tej, która wrzuca, znaczy która idzie do sędziego, która prosi o to, żeby rzeczywiście, żeby się za nią stawił. To jest kobieta, wiecie, to słowo, które jest użyte tam w języku greckim, to może być słowo wdowa, bo w ogóle kobieta, która nie ma utrzymania. Wiecie, w ogóle w Starym Testamencie, czy w tamtych czasach biblijnych, kobieta nie pracowała zawodowo. Ona była na utrzymaniu mężczyzny, najpierw ojca, potem męża, a jeżeli miała syna po śmierci męża, to jeszcze syna, tak? Natomiast tu najczęściej mówiąc o wdowach, mówimy o wdowach, które nie mają już także syna. Czyli powiedzmy kobieta, które na nic nie mogą liczyć. Nie mogą liczyć materialnie, że ktokolwiek ich wesprze. Już mąż nie żyje, już syn albo nie ma, albo też nie żyje. Czyli mamy postawę wdowy, czyli kobiety, która wie, że jest zależna od kogoś, że ona potrzebuje pomocy, ona sobie sama nie poradzi. Jest taka postawa, która nas otwiera na relację z Panem Bogiem, tak? Ona jest wzorcem, jak zwraca się do Pana Boga. Właśnie takiej świadomości swojej nędzy, świadomości swojej samoniewystarczalności, świadomości tego, że jak mi Pan Bóg nie pomoże, to mi nikt nie pomoże, i dlatego nieustannie, wytrwale ona do tego sędziego chodzi, i my mamy też do Pana Boga tak tym wszystkim być. I to jest napisane: zawsze nie ustawać. To nie jest tylko jednorazowa rzecz. Czyli nasza modlitwa to nie być tylko takiego do akcji, do akcji. Jeśli ludzie ma takie podejście, jak trwoga do Boga, dobra, na chwilkę się nawracam, coś się dzieje, święta się dzieją, a potem już zapominamy, tak? Przypomnimy sobie następne święta, przypominamy przy następnej tragedii, ale to jest zawsze nie ustawać, tak? I to jest postawa godna polecenia. Tutaj taka kolejna postawa, to taka między zdaniami jest, dotycząca wiary. Bo jest powiedziane, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie, tak? Potrzeba nam pewnej wiary, że przyjdzie i prędko weźmie ludzi w obronę. Oczywiście to znaczy prędko, to jest rzecz względna, tak? Niektórzy tłumaczą prędko, niektórzy tłumaczą na pewno weźmie w obronę. Może to się okazać, że to będzie po końcu świata. Ale to jest kwestia właśnie pewnego zaufania, że Bóg czuwa, że jest, że On prędzej czy później nam da to, co prosimy, to, co jest naprawdę nam potrzebne. I potrzeba nam po prostu zaufania i wiary, jak ta kobieta miała. Ona wytrwale chodziła do tego sędziego, wierząc, że On pomoże. I rzeczywiście, kiedy będziemy my prosić wytrwale, z taką świadomością, tylko Ty, Panie Boże, mi pomoże, to ufajmy, że prędzej czy później dostaniemy to, o co prosimy, tak? Kolejna postawa, jakby wskazana przez Jezusa, to postawa celnika z przypowieści o faryzeuszu i celniku. To postawa pokory, postawa takiej świadomości swojej nędzy, grzeszności, postawa błagalna, miłosierdzie, bez wywyższania się, bez kopienia tym, co się ma. Po prostu bicie się w piersi, prosząc o litość. Ten celnik ma trochę z postawy wdowy. On też ma świadomość tej swojej nędzy, swojej niewystarczalności, że przed Panem Bogiem jest prawie nikim. Powiedzmy, że nie ma, że tylko w Panu Bogu ma wartość, nie w sobie samym, tak? Tak jak ta wdowa prosiła o pomoc, prosiła o miłosierdzie, tak samo ten celnik też prosił o miłosierdzie. Kolejna postawa, którą promuje Jezus, to jest postawa dziecka. Dziecka, które też jest samo niewystarczalne. Też ma świadomość tego, że potrzebuje rodziców. A to dziecko, które jest patrzone w Boga jak w rodziców. Które patrzy, które się cieszy Bogiem, który przychodzi jak do tatusia, który jest pełen ufności, radości. To jest postawa bardziej serca niż rozumu, tak? Dzieci nie używają rozumu, przynajmniej tak się uznaje, tak, do 7 roku życia. Tak naprawdę znaczy, inaczej się chrzci osoby powyżej 7 roku życia, inaczej poniżej. Powyżej 7 roku życia traktuje się, że to jest osoba, która może używać świadomości, tak? A dziecko poniżej, jakby zakładamy, że jeszcze tego nie ma. Czy to jest taka modna granica, ale taka jest taka decyzja. Powyżej 7 roku życia przy chrzcie już są pytania do dziecka. I trzeba mieć zgodę biskupa, powiedzmy, na chrzest do dziecka powyżej 7 roku życia, bo już traktuję go jako dorosłego. Natomiast właśnie to, że dziecko traktujemy, że nie używa rozumu. I właśnie rzeczywiście postawa dziecka to jest postawa, która bardziej sercem, bardziej miłością do Pana Boga niż rozumem, niż na poziomie wiedzy, tak? Kolejna postawa, dobra postawa, to jest postawa wolności od spraw materialnych. Tutaj mam o tym zwierzchniku. No, my znamy go jako bogatego młodzieńca. Oczywiście za chwilę jeszcze o nim powiem jako negatywną postawę, ale w tym momencie tak naprawdę rzeczywiście to, do czego Jezus wzywa, tak? To, żeby umieć zostawić to, co się ma, żeby oddać, żeby poświęcić, żeby nie być przywiązany do spraw materialnych, tak? To, co w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza było powiedziane, nie możecie służyć Bogu i mamonie, tak? Tu mam Boga wybrać, nawet ryzykując stratę materialną, nawet to, że mam coś tam oddać tego wszystkiego, tak? Oczywiście, wiecie, jak się tak czyta, no, kiedy słuchamy tej Ewangelii, kiedy Jezus mówi, żeby iść sprzedał wszystko, co masz i rodzaju Bogim, no to myślę, że wielu z nas się może pojawić takie oburzenie, tak? Łatwo tak dać. Oczywiście, gdyby mi Pan powiedział, Panie Jacek, wszystko oddaj, to bym to oddał, tak? Ale, a może tak, a może źle zrozumiałem, może ktoś to innym powiedział. Ale wiecie, ale tutaj wielu komentatorów mówi, że to nie jest jakaś generalna zasada. To nie jest tak, że teraz każdy z nas musi wszystko sprzedać. Już nie licząc tego, że wiecie, że mamy różne bogactwa. Bo ja pamiętam, jak w 1985 roku papież Jan Paweł II, zapoczątkowując Światowe Dni Młodzieży, napisał list do młodych i tam właśnie w oparciu o Ewangelię właśnie bogatym młodzieńcu, na przykład mówi, że młodzieży bogactwem to jest ich życie, to jest ich radość życia, to jest ich zapał. Tak? Mamy to poświęcić dla Pana Boga, tak? Na przykład. Ale wiecie, ale też jest taka sprawa, że tu sprawa ważniejsza jest, ile bym sprzedał, żebym był wolny od tego wszystkiego. Żebym wiedział, że mnie to ma nie przesłaniać pracy z Panem Bogiem, ma mnie nie przesłaniać pewnego mojego gotowości poświęcenia, a jednocześnie pamiętać też, no, że jest ta Ewangelia w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza o sądzie ostatecznym, kiedy jednak było to, byłem głodny, daliście mi jeść, albo nie daliście mi jeść, tak, na przykład tam sprawionego, tak? Czyli to jednak ma znaczenie, co ja robię, czy się poświęcam, czy nie, ale to też nie znaczy, że generalnie każdy z nas musi wszystko sprzedać. Tak na marginesie. Chociaż któryś ze świętych, nie pamiętam, święty Antoni chyba opat, a może gdzieś tam życie, więc poczytał tę Ewangelię i wszystko sprzedał. Poszedł na pustynię i żył. A miał jeszcze młodszą siostrę, to ją młodszą siostrę dał pod opiekę jakiejś tam kobietą, wiesz, a później wszystko sprzedał. Oczywiście to trzeba uważać, żeby wiesz, że pewne rzeczy może nie aż tak bardzo dosłownie brać. Nie wszyscy musimy wszystko sprzedać. Ale właśnie mówię, ta postawa to jest taka opuścić wszystko, pójść za Jezusem, tak? Zobaczcie, to co Piotr mówi, oto my poszliśmy, wszystko opuściliśmy, poszliśmy za tobą, co z tego będziemy mieli. Oczywiście tutaj to, że on tak, Piotr pyta Jezusa, to jest tak dziwnie brzmi, ale postawa rzeczywiście bycia gotowym wszystko oddać, wszystko poświęcić, no też uwaga, to nie znaczy, że wzorcem jest to, że mam porzucić współmałżonka, tak? Bo on żonę zostawił tak i poszedł, tak? To nie chodzi o teraz, żebyśmy, dobra, a to teraz wszystko zostawiamy, to zostawcie żony, zostawcie mężów i sobie idźcie za Jezusem. Uwaga, niektóre kobiety, jak się patrzy w kościele, to tak zupełnie zapominają o domu, bo Pan Bóg, bo Kościół, tak? No nie, masz powołanie pierwsze, masz powołanie małżeństwo i powiedzmy rzeczywiście tym żyj, tak? Ale są pewne sytuacje, które trzeba poświęcić. Czasami pewne relacje, trzeba pewne płci nać, dla Pana Boga, pewnej wolności właśnie wewnętrznej. Kolejna dobra postawa to postawa niewidomego żebraka, znanego jako Bartymeusz, mój ulubiony. Zobaczcie, on woła Jezusa. Nie ustaje w tym wołaniu. Trochę znowu jak wdowa, która nieustannie woła, wzywa, tak? A potem z wiarą się zbliża do Jezusa. W ogóle tak słuchając tej Ewangelii, czy ewentualnie się wczytując, warto sobie zwrócić uwagę na to, że tam trochę może obok tych postaw mamy użyte słowo greckie anablepson, które znaczy przejrzeć na nowo. Jak już sobie wyobrażam, powiedzmy, że on był niewidomy od urodzenia, ale jeżeli przejrzeć na nowo, to znaczy, że już musiał kiedyś widzieć. Czyli to straszna rzecz, powiedzmy, rzeczywiście, powiedzmy, wiesz, mieć wzrok, a później go stracić, ale Jezus jakby tak naprawdę rzeczywiście pewne rzeczy czasami wzywa, żeby na nowo zobaczyć. I to jest też postawa dla nas. Być może postawa, żebyśmy na nowo przejrzeli. Być może tak naprawdę na nowo odtworzyć sobie wiarę, czy powrócić do wiary. Bo nieraz przypomina mi się te słowa, które święty Paweł pisze do Tymoteusza, abyś na nowo rozpalił charyzmat, który został ci dany. Wiecie, Tymoteusz, no, święty człowiek, był biskupem w Efezie. Nieprzypadkowo go Paweł tam postawił, nie postawiłby byle kogo. Efes to było miasto, w którym ostatnie lata spędziła Maryja, był święty Jan. Wielkie miasto, był biskupem tego, a jeżeli pisze mu Tymoteusz, abyś na nowo rozpalił, to znaczy on musiał gasnąć. Nawet może być świętym człowiekiem, a może gdzieś na którymś etapie gasnąć. I to jest taki naturalny, ale właśnie czasami być może trzeba usłuchać Jezusa, który mówi przejrzyj na nowo, rozpal się na nowo. Być może to, co ci się wydaje, że jest okej, to może tak naprawdę gdzieś przygasłeś i trzeba na nowo spojrzeć, wrócić do światła wiary. Wracając do Bartymeusza, no to jest ważna decyzja. Znaczy Jezus pyta, co chcesz, żebym cię uczynił? I mógłby tak naprawdę ten Bartymeusz powiedzieć tak, daj mi tyle pieniędzy, żebym już nie musiał żebrać, tak? Wiecie, ale ta postawa rzeczywiście konkretnego, dobrego wyboru. Ktoś powie, przecież Pan już wiedział, o co chodzi, tak? Ale Jezus także każdego z nas pyta, co chcesz, żebym cię uczynił? Wiesz, i tu jest kwestia tych dobrych postawach jest właściwej decyzji. Decyzji tego, co jest naprawdę dla mnie potrzebne i decyzji przejrzenia i pójścia za Jezusem. W ogóle tutaj chyba Łukasza jest to właśnie, Jezus mówi przejrzyj, ale to ciekawe Bartymeuszu, bo na przykład Marka jest, powiedział, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. I to jest, wiecie, różnica, powiedzmy, znaczy idź, a przejrzyj. Spójrzcie tak swoją drogą Bartymeusza, jego uzdrowienie się zaczyna, kiedy on rusza się z miejsca. Czy tak naprawdę można powiedzieć, że problemem Bartymeusza nie było ślepota, tylko to, że on siedział i narzekał na siebie. Kiedy Jezus mówi, znaczy Jezus nie podchodzi do niego, mówi, przyprowadźcie go tutaj do mnie, tak? I kiedy on się ruszył z miejsca, no to już, powiedzmy, już zaczęło się uzdrowienie, tak? Czasami kiedy Jezus mówi, rusz tyłek, powiedzmy, wiesz, i przyjdź do mnie, a potem idź i głoś Ewangelię, tak? Czasami skupiamy się na swoich problemach, jak tam jest źle, jak jest niedobrze. Może trzeba rzeczywiście tak naprawdę my dobrze wybierać, ale pójść za Jezusem. Właśnie, czyli z tym Bartymeuszu łączy się postawa wdowy, która woła o pomoc, celnika, który nie jest w stanie patrzeć na Jezusa, człowieka, który wierzy, który ryzykuje, wszystko poświęca. Wiecie, bo to też jest taka sprawa, wiecie, to też Bartymeusz miał na sobie płaszcz, nie błądzi. Wyobraź sobie, człowiek ślepy, jest tłum ludzi. On nie widzi tak naprawdę, zrzuca płaszcz i biegnie do Jezusa. Mógłby już nigdy nie znaleźć tego płaszcza. Wiecie, płaszcz, wiecie, to był krajek pustynny, jest takim w Starym Testamencie powiedziane, że jeżeli wziąłeś płaszcz, to musisz mu zwrócić przed zachodem, bo to jest jego jedyne okrycie, jedyne miejsce, sposób na przeżycie. To jest jak przy okazji namiot, okrycie, żeby nie zamarzć. Czy on ryzykuje swoje życie, że być może, powiedzmy, zrzuci do Jezusa i już nie znajdzie tego płaszcza. Pierwszy już nie dzieje tego, że ktoś może ukraść, ale po drugie, powiedzmy, w tłumie wejść, znajdzie, jak jest niewidomy, tak? Ryzykuje wszystko, bo wie, że w Jezusie jest postawa determinacji. Zawsze takie są postawy te pozytywne w tym fragmencie. Później jeszcze być może na chwilkę do pewnego wrócę, ale to jeszcze inaczej. Dobra, niewłaściwe postawy. No niewłaściwą postawę ma sędzia. Oczywiście on nie jest bohaterem, on jest jakiś tam w tle. Oczywiście ostatecznie coś tam robi. Ale właśnie jego postawa, że tak z Bogiem się nie liczy, z ludźmi się też nie liczy, tak myślę, się Boga nie szanuje, no to nie jest dobra postawa. Mamy szanować ludzi, mamy rzeczywiście liczyć się z ludźmi, tak? Mamy szanować Boga, mamy żyć miłością, tak? I mieć postawę właśnie rzeczywiście miłości miłosiernej. Kolejna postawa negatywna to postawa faryzeusza ze świątyni. To jest postawa pełna pychy. Yy... Za chwilę jeszcze o tym faryzeuszu powiem, ale też takie skojarzenie, taka ciekawostka. Jest powiedziane, że on się modlił w duszy, czy modlił się w sercu. Ale wiecie, ale tak naprawdę można to spokojnie przetłumaczyć, czy niektórzy, że modlił się w sobie, albo wręcz modlił się do siebie. Można się modlić do siebie. Znaczy, co znaczy modlić się do siebie? Być w centrum modlitwy, tak? To ja się tu liczę. Panie Boże, daj, Panie Boże, jaki jest wspaniały, tak? Modlił się, sam się wychwalał, sam się tutaj podniecał przed Panem Bogiem, jak on jest wspaniały, tak? Zobaczmy tak naprawdę, to jest negatywna postawa. Popatrz, czy się modlisz do Pana Boga, czy się skupiasz na Panu Bogu, czy przed Panem Bogiem skupiasz się na sobie. Jak ci jest źle, jak ci jest wspaniale. Wiecie, na przykład różnica pomiędzy modlitwą dziękczyny a modlitwą uwielbienia. Dziękczyna jest często skupienie się na sobie. Panie Boże, Panie, mi jest, tak? Ja ci dziękuję, ale oczywiście mi jest fajnie, tak? Uwielbienie jest, powiedzmy, wyzerunkowe, znaczy, powiedzmy, uwielbiam w Tobie, w Twoich, nie wiem, przymiotach, a nie w tym, co mi zrobiłeś. Tak, ale oczywiście modlitwa dziękczyna to nie jest taka, nie tylko faryzeusza, ale ważne podchodzić od siebie w tej modlitwie, tak? Wiecie, bywa tak, że ktoś rozmawia sam sobą. Czasami ktoś ma przekonanie, a Pan mógł mi powiedział do głowy, tak? A pytanie, czy Pan powiedział, czy to sobie mówiłeś? Ileś ludzi rozmawia z Panem Bogiem, czy rozmawia z sobą, będąc przekonanym, że rozmawia z Panem Bogiem? Oczywiście to jest taka cienka granica, jak to rozpoznać, z kim ja rozmawiam. Wiecie, jeszcze w ogóle powiem tak, niektórzy mi przekazują światło poznania, też czasami przekazują swoje poznanie, siebie. Znaczy, co mi przyszło do głowy, co sobie wymyśliłem. Znaczy, to jest też delikatna rzecz. Ale myślę właśnie rzeczywiście, że nie ma chyba prostego rozwiązania, natomiast myślę, że trzeba się uczyć. Coraz mniej siebie potrzeba, aby on wzrastał, ja się umniejszał. Czyli w jakimś sensie właśnie myślę, czym więcej będzie w nas uwielbiania, czym więcej będzie pokory, czym będzie rzeczywiście bardziej Pan Bóg, tym ta modlitwa nie będzie w sobie, nie będzie do siebie, a będzie do Pana Boga. I wtedy będę bliżej Pana Boga i będę też go lepiej słyszał. Mówię, rzeczywiście bardziej uwielbiania niż jakieś skupiania się na sobie. Bardziej wdzięczności dziecka Bożego, bardziej otwartości serca, a mniej myślenia tak o sobie. Znaczy, wracając do faryzeusza, wiecie, to jest taka delikatna sprawa. Faryzeusz był przyzwoitym człowiekiem. Koniec, kropka. Wiecie, ja mówię, kto tam z nas, powiedzmy, uwaga, w ogóle nie był zdziercą, nie był oszustem, nie był cudzołożnikiem. Pościł 2 razy w tygodniu. Daje 10% ze wszystkiego. Znaczy, uwaga, to w niektórych tłumaczeniach jest, że on daje 10% ze wszystkiego. Znaczy, wiecie, każdy powinien dostać 10%, ale on daje 10% nie tylko z tego, co dostał pieniądze, ale też po prostu nagrodę, co kupił. Czyli powiedzmy, w pewnym sensie można powiedzieć, że podwójnie płaci 10%. Tak, wiecie, kto z nas tyle daje? Kto z nas, powiedzmy, 2 razy pościł? Znaczy, być może są to osoby, które 2 razy w tygodniu poszczą, ale tak naprawdę wzór chrześcijanina. Ten faryzeusz. A jednak nie został usprawiedliwiony przed Bogiem. Dlaczego? Bo on się sam przed sobą usprawiedliwia. W nim nie ma postawy wdowy, która potrzebuje Pana Boga, bo on mówi, ja sobie zaradzę. On mówi, ja przez swoje wysiłki, ja sam do zbawienia idę. A to Panie, za 4 zrobiłem, to już nic, tylko mi w ramki, a w rolkę, jakbyśmy idziesz na ołtarz, tak? To Pan Bóg mówi, to po co ci jestem potrzebny? Właśnie dobrze, żebyśmy, że pięknie, że on tyle rzeczy robi. Tylko niech nie skupia się na sobie, że to on to robi, że on jest taki wspaniały. A chwała Panu, wiecie, tam niewiele potrzeba, żeby to przemienić, powiedzmy, na dobrą rzecz. To też mówię, to jest taka delikatna rzecz, ale właśnie odejść od siebie, odejść od swojego skupiania się na sobie, doceniania się. Oczywiście też umieć dziękować Bogu i zobaczyć, że jesteśmy przyzwoici. To też jest ważne. Bo często w nas, szczególnie katolikach, jest takie myślenie, a jestem beznadziejny, jestem bez niczego, coś tam. Też nie chodzi o to. Mam stawać w prawdzie o tym, kim jestem. W prawdzie być może to idę potrafię zrobić. Ale prawda jest taka, to nie moja zasługa, ale Pana Boga. Kolejna negatywna postawa to zabranianie dzieciom przychodzić do Jezusa. Wiecie, można powiedzieć, no z troski, nie zawracajcie głowy Jezusowi, tak? Tak samo przy Bartymeuszu, też uciszali trochę być może z troski, on ma tyle spraw na głowie. Ale wiecie, ale ja mam wrażenie, że to o co innego chodzi. Nie zawracaj głowy Panu Jezusowi, bo ja mam ważniejszą sprawę. Ja chcę żartem tutaj wejść w Twoje miejsce. Tak? Czy taka anegdota przypomina, jak jakiś tam Żyd się modli przed ścianą płaczą w Jerozolimie, mówi: Panie, daj mi rzekłem 100 dolarów, Panie, daj mi 100 dolarów. A jakiś inny podchodzi i mówi takim: masz te 100 dolarów i nie zawracaj głowy Bogu, bo my się to o miliony modlimy. Tak? I czasami takie jest takie myślenie. Czasami takie myślenie, powiedzmy, nie zawracajcie głowy Panu Bogu, bo wiecie, te sprawy dziecięce, to wiecie, to bez przesady, ale ja mam ważną sprawę. Tak? Czasami takie jest takie, niby w dobrej wierze, ale pytanie, nawet jeżeli Panu Bogu chcemy dać spokój, to pytanie, jaka jest moja intencja? Mam wrażenie, że tam jest takie intencje, nie zawracajcie, bo my mamy swoje sprawy, tak? Bo tam dzieci w tej chwili, bo jak dzieciom się, jak Panu się zajmie dziećmi, Jezus się zajmie dziećmi, to się nie zajmie nami, tak? Myślę, że tej zazdrości w tym wszystkim było. Kolejna niezbyt pozytywna postawa to oczywiście postawa tego bogatego młodzieńca, tego zwierzchnika. No właśnie, rzeczywiście nie był gotowy stracić dla Jezusa. On właśnie trochę, wiecie, zobaczcie, on też był przyzwoity człowiek, jak ten faryzeusz. Wiecie, kto z nas może powiedzieć, wszystkie przekazania wypełniałem od młodości? Trudne. Przyzwoity człowiek. Wiele dobrych rzeczy robi, tak? Jezus spojrzał na niego z miłością. Chcielibyśmy doświadczyć tego Boga, który na nas patrzy z miłością, zobaczyć jego wzrok. On wie, że jest dobry nauczyciel. On to wszystko wie. Ma wiedzę sporo większą niż wszyscy dookoła. Ale z tej wiedzy nic nie wyniknęło. Gdzieś tam powiedzmy, wiedział, że wiedział, gdzie się pytać o życie wieczne. Czyli wiedział, że w Jezusie jest odpowiedź, jak dojść do życia wiecznego. Ale trzeba było podjąć, że sobie to nie podjął. Brakowało mu determinacji, jak Bartymeusz, jak dziecko, jak uboga wdowa. Oni widzieli, tamci widzieli Jezusa i ratunek, wiedzieli, że muszą tylko od Niego sięgać, a ten na sobie liczył na swoich postawach, na swoich materialnych rzeczach. Kolejna niewłaściwa postawa to uczniowie, którzy pytają, kto się może zbawić. Na czym polega ta postawa? Się. Właśnie to jest to właśnie rzeczywiście trochę jak ten faryzeusz. On mówi, że on się będzie sam zbawiał przez te rzeczy. I to właśnie problem jest taki, czy ja wierzę, że Bóg mnie zbawi, czy ja się zbawię. Tak? Nikt z nas się nie zbawi sam. Bóg zbawi. I wiecie, to jest problem taki właśnie takiego myślenia, znaczy to jest cały czas wracanie takie zasługiwania. Czyli mówię, znaczy cały czas mamy powtarzając się wdową, która po prostu wie, że ona sama nic z siebie i tylko Pan Bóg może. A te negatywne postawy to są często to ja to własnymi siłami, ja to wszystko mogę, a ty, Panie Boże, przyklep tak naprawdę, bo byśmy mi po prostu wejść do nieba za to, co ja robię, tak? Wiesz, tutaj potrzeba rzeczywiście, dla ludzi jest to niemożliwe, tak? No żaden człowiek sam się nie zbawi, sam się nie uratuje. Jeżeli myślimy, że to od naszych wysiłku zależy, może nawet poświęceń, no to jest niewłaściwa postawa, tak? Dobra, jeszcze pod koniec, już tak prawie finiszując, mówiłem, że jeszcze będzie jedna pozytywna postawa. Ta postawa, ta pozytywna, to jest Jezus. Jezus, który ma cierpieć, który ma być odrzucony, opluty. Ale pojawia się też negatywna, uczniowie nie rozumieją, nie pytają. Także mamy rzeczywiście naśladować Jezusa, tak? Ma być gotowi na jakieś uciemiężenie, na opluty, na odrzucenie. Ale właśnie wierząc, że zmartwychwstaniemy, wierząc, że to nie jest koniec, że to wszystko ma sens, że te wszystkie postawy, te trudności też czemuś służą, tak. I potrzeba rzeczywiście nam wiary. Wiecie, jak mówię, to co pytanie na początku zadałem, czy bardziej temat powinien być wiara, czy wolność, trzeba mieć wiarę, że warto się poświęcić, warto poświęcić sprawy materialne, aby dojść do wolności, wolności takiej wewnętrznej tutaj, wyzbywać się siebie i aby naśladować Jezusa właśnie w Jego dźwiganiu krzyża, w Jego kroczeniu, w Jego realizacji misji. Ale naprawdę do tego trzeba naprawdę dużo wiary i pokory. I myślę, że warto o nim się modlić. I tyle.